W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witamy Państwa w kolejnej audycji W tym coś jest. Witam Pana, Panie Łukaszu.
Dzień dobry, Panie Krzysztofie.
Kilka dni temu Facebook zablokował konto partii politycznej Konfederacja. Twitter zablokował również konto swego czasu Donalda Trumpa. Dlatego dzisiaj pytamy Państwa, czyli dzisiaj w poniedziałek, czy wielkie korporacje wykluczające z debaty publicznej określone poglądy, czy pewne instytucje, czy osoby powinny podlegać nowym regulacjom prawnym? Czy powinniśmy godzić się na ten informacyjny dyktat, którego konsekwencją jest ograniczenie możliwości wyrażania swoich poglądów? Posłuchajmy, co sądzą o tym nasi słuchacze.
Nie znam takiego przypadku, żeby udział na Facebooku czy na innej platformie społecznościowej był obowiązkowy. Ja nie bardzo wiem, czemu się ktoś oburza, że został z niej wyłączony. Jeżeli Konfederacja jeszcze oszalała w antyszczepionki, więc ich wyłączyła bardzo słusznie. No prosto jak drut.
Śmiem twierdzić, że te właśnie platformy tak typu Facebook czy nawet też Twitter w mniejszym stopniu, no one mają ludzi po prostu nastawić na jedno myślenie, tak? Te lewicowo, lewacowo.
Na pewno jest tak, że w mediach można bezkarnie atakować Kościół katolicki, patriotyzm i wartości, no nasze wartości takie moralne, powiedzmy.
Media społecznościowe to, że możemy tam różne głupoty, różne rzeczy mówić, nie spotyka się to z żadną konsekwencją.
Jest cenzura, no Konfederacja jest tego przykładem, Trump jest tego przykładem.
My tutaj już może troszeczkę w innej konfiguracji rozmawialiśmy jakiś czas temu o tym, aby w jakiś tam sposób ograniczyć tego rodzaju dyktat, bo mamy do czynienia z ewidentnym łamaniem przecież demokracji. Te amerykańskie podmioty, w których podobno zasada wolności słowa jest święta, podchodzą do niej, że tak powiem, bardzo instrumentalnie, limitując tą wolność słowa bardzo, bardzo wyraźnie. I mamy taki właściwie pewien dylemat, czy państwo powinno ingerować i czy w ogóle może w to ingerować.
No tak, ja tylko przypomnę w historii Stanów Zjednoczonych, wielkie korporacje miały już takie sytuacje, że były, jeżeli stanowiły monopole, były rozbijane przez rząd Stanów Zjednoczonych. Wydawałoby się rząd, który bardzo liberalnie podchodzi do spraw wolności gospodarczej. I tutaj to nie dotyczyło wprawdzie na razie, na ten moment tych mediów społecznościowych, bo jeszcze historia ich wtedy nie znała. Natomiast dziś mamy do czynienia z podobną sytuacją, w której dyktują platformy, które nierzadko mają budżety większe niż niektóre państwa na świecie, w których są także obecne, dyktują to, w jaki sposób ma być debata publiczna prowadzona i kto ma być z niej wykluczany, a kto ma być w niej podkreślany.
Jednostronnie decydują o tym, o czym wolno dyskutować w przestrzeni publicznej, a o czym nie wolno dyskutować. Mówiąc krótko, prywatne podmioty starają się być władzą w gruncie rzeczy i to władzą, która jest w opozycji do wszelkich innych władz, a mianowicie wymiaru sprawiedliwości, władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej. To jest jakaś władza, która nie podlega żadnej regulacji i mam takie przekonanie, że świat będzie miał z tym narastający problem.
I już ma ten problem łącznie z samymi Stanami Zjednoczonymi, gdzie no prezydent właśnie Stanów Zjednoczonych właśnie został zbanowany. Wykluczony z debaty publicznej z określonym medium. I co ciekawe, pojawiają się głosy, że jeżeli będą wykluczane określone grupy w mediach społecznościowych, to te media społecznościowe przestaną także zarabiać, ponieważ gdy dyskurs jest ograniczany, no to właściwie po co dyskutować, po co się angażować w tych mediach społecznościowych, jak nie ma z kim podejmować dyskusji na różne poglądy i na różne sposoby. Więc ja siłą rzeczy te media działają przeciwko sobie, to jeszcze może o tym nie wiedzą.
Przyznam się, że z jednej znanej tutaj z platform informacyjnych zrezygnowałem z powodu jakości poziomu uczestniczących w nich, bo poziom agresji i chamstwa jest tak duży, że szkoda jest w ogóle tam cokolwiek napisać.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W Polsce trwa polityczna burza po doniesieniach na temat rzekomej inwigilacji oprogramowaniem Pegasus, agencja Associated Press pod koniec grudnia poinformowała, że w roku 2019 inwigilowany był senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza, adwokat Roman i prokurator Ewa Wrzosek. Pytaliśmy we wtorek, co sądzicie Państwo o tej całej sprawie, jak Państwa zdanie powinna jak to powinno zostać wyjaśnione i czy potrzebna jest w ogóle komisja sejmowa do wyjaśnienia tego rodzaju przypadków.
Ja uważam, że nic to nie da. Jak świat światem, jedni drugi posługują. Przede wszystkim politycy, idąc do polityki, powinni wiedzieć, że wyciągną im różne brudy sprzed kilku lat.
Jest mi wszystko jedno. Jakim sposobem? Żeby złodziei łapać, wszystko jest dozwolone, dopuszczalne, ale o tym nie wiedzą przeciętni posłowie. O tym wie prokurator generalny, o tym wie sędzia, który wydał nakaz podsłuchu.
Jeżeli chodzi o Pegasusa, żaden kraj nie powinien rząd, czy tym bardziej powinien się przyznawać do takich rzeczy. To są, no, czego oczekujecie Państwo? Że co, że wyjdzie minister Woś, czy wyjdzie ktoś inny i powie tak, mamy Pegasusa, śledzimy tych i tamtych. No przecież tak, to są bzdury ludzie.
Twierdzę, że należy powołać komisję śledczą, jeśli nawet za obecnych rządów dokonywano jakichkolwiek nadużyć.
Jeśli mamy wyjaśniać, to wyjaśniamy 15-21. I w ten czas to będziemy wiedzieli jednych i będziemy wiedzieli drugich.
Panie Łukaszu, ja mam w tej sprawie niejako dwie warstwy. No po pierwsze, burza nawet nie w szklance wody, ona nawet nie w łyżce wody, tylko w łyżeczce wody, że totalna opozycja, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, czepia się wszelkich możliwych sposobów, aby się wybielić, żeby dyskredytować wymiar sprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej. Nazwisk nawet nie wypada podawać. Z drugiej zaś strony, czyli obiektywnie i na spokojnie, bez emocji, jest przecież inwigilowani przez platformy internetowe, przez jakby rozmaite algorytmy, które w internecie nas śledzą. Jesteśmy śledzeni przez miejskie kamery, jesteśmy śledzeni przez rozmaite podmioty, które wymuszają na nas podawanie swoich danych. Setki podmiotów nas inwigiluje. W gruncie rzeczy nawet o tym nie do końca wiemy, a co pan o tym sądzi?
No, kilka mi się tu wątków łączy, bo po pierwsze to jest tak, że jeżeli ktoś ma coś do ukrycia, to wtedy jego obawa wzrasta, jeśli chodzi o tą inwigilację, o której pan, panie Krzysztofie, teraz wspomniał. Więc im większa transparentność, tym człowiek mniej obawia się jakichś takich zagrożeń. Z drugiej strony opozycja podnosi, że poprzez te podsłuchy, które rzekomo miały się pojawiać, mogło dojść
rzekomo.
Zmiany, tak jest, do zmiany wyniku wyborów. W ogóle nie biorąc pod uwagę to, że Polacy mają inne preferencje wyborcze, a można dojść do władzy w Polsce tylko i wyłącznie poprzez takie brudne chwyty, jeżeli one w ogóle miałyby kiedykolwiek miejsce. No i trzecia sprawa to jeszcze temat związany z, jeśli chodzi o samą inwigilację, to o te podsłuchy. Pytanie o ich zasadność tu się też pojawia, bo czym podsłuchiwani jesteśmy, no to tu pan, panie Krzysztofie, już wymienił sporo tych sposobów na podsłuchy. I to ma chyba mniejsze znaczenie niż to, czy w ogóle te podsłuchy powinny być, bo jeśli państwo ma skutecznie w różnych sprawach walczyć, no to musi jakieś narzędzia także
stosować. No tak, zostawmy moim zdaniem tych oszołomów, przejdźmy do środy.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Mateusz Morawiecki ogłosił uruchomienie rządowej tarczy antyinflacyjnej 2.0. W ramach działań obniżony zostanie podatek VAT na paliwo 8%, na podstawowe produkty spożywcze będzie 0, na gaz 0, na prąd 5. Na ciepło 5, na nawozy 0. W otwartym mikrofonie pytaliśmy, czy Państwa zdaniem taka interwencja ma uzasadnienie oraz czy oceniamy i oraz jak oceniamy proponowane rozwiązania. Ciekaw jestem, co sądzą na ten temat słuchacze.
Tak samo można podsumować działania antyinflacyjne jak walkę z COVID-em. Jest dobrze, przyjeżdżajcie na pogrzeb. Dokładnie.
Państwo jest dla obywateli, a nie obywatele dla państwa. I ten rząd teraz tymi działaniami potwierdza to właśnie, że państwo jest dla obywateli.
I po prostu no to jest kolejne mydlenie ludziom oczu. Przecież to wszystko tak do góry jest najpierw podwilnowane, jak może być maksymalnie, że a później troszkę coś tam opuszczą, coś tam obniżą, jakiś podatek, coś i już ludzie się cieszą, że o, już tyle taniej. Ale nikt na to nie patrzy, jak to wszystko do góry poszło.
Pociągnięcia rządu może nie zbiją tej inflacji, ale na pewno ją w pewnym sensie zatrzymają. No jak to paliwo też teraz zejdzie na około 5 zł, no to na pewno będzie to jakieś znaczenie miało.
Rząd robi bardzo dobrze. Przede wszystkim obniżować, gdzie tylko może, na co może. Czyli stara się pomóc ludziom. Teraz jest pytanie, czy pośrednicy i handlowcy będą na tyle uczciwi, że o te pieniądze obniżą ludziom ceny, czy nie?
To, co rząd robi, to mojemu, nie jestem ekonomista, ale patrzę realnie na wszystko i widzę, że oni się starają, naprawdę rząd się stara bardzo tym ludziom dopomóc.
Ja, panie Łukaszu, generalnie rzecz biorąc, ufam w tej sprawie rządowi, jak rząd dosyć skutecznie zarządza państwem i moim zdaniem może nie zawsze idealnie trafia. Natomiast to, co mnie w tej całej sprawie bardziej zaciekawia, to jest ten, jakby to powiedzieć, ten zbiorowy dźwięk, którego nie wiem jak nazwać, który wytwarza opozycja totalna. Znając mentalność tych ludzi, tych ekspertów, którzy oni tam mają i ten sposób ich myślenia, to takie mam wrażenie, że im głośniej oni krzyczą, tym ta premiera są lepsze. Bo nie mam takiego przekonania, że w opozycji są ludzie, którzy myślą o dobru Polski, o dobru państwa, o moim dobru przede wszystkim.
No, można to także porównać do historii, bo przecież znamy z rządzenia i obecny rząd, znamy z rządzenia także część opozycji i na przykład słynne słowa Donalda Tuska z roku 2011, który wtedy mówił, że gdyby rząd miał guziki, na jednym byłoby napisane niskie ceny żywności, a na drugim wysokie, to on jako premier nic innego by nie robił, tylko naciskał ten guzik ze słowami niskie ceny. No tylko tych guzików nie ma, tak powiedział kiedyś premier Tusk, tak dzisiaj próbuje rządowi wmówić, że on ma takie przyciski gdzieś znaleźć. Tymczasem rząd znajduje i tarcza nie jest już pierwsza, a to już jest druga tarcza. Całkiem możliwe, że na tym się nie skończy, bo jest szereg spraw, które nasz rząd czy państwo może mieć wpływ, może mieć jakąś sprawczość. I myślę, że tutaj z jednej strony społeczeństwo liczy na to, że tą sprawczość państwo właśnie teraz jest ten moment, kiedy właśnie państwo powinno działać i te tarcze wdrażać.
Ja tu wielokrotnie o tym z naszymi słuchaczami rozmawiałem i w pewnym sensie ubolewałem, że my mamy niedokończoną rozmowę o sensie i celu funkcjonowania państwa i że właściwie ta dyskusja odbywa się tak troszeczkę na boku tej takiej politycznej, przepraszam za wyrażenie, naparzanki. Natomiast na poważnie się nie dyskutuje, ile w naszym państwie powinno być opiekuńczości, ile w tym państwie powinno być takiego gospodarskiego zaciskania pasa i pewnego patrzenia w przyszłość. Pozycja nie jest intelektualnie zdolna do podjęcia takiej dyskusji i rząd w swoich działaniach nie ma kontrdyskutanta i w związku z tym musi reagować na kompletne idiotyzmy, które opozycja właściwie to jest tak, że my jako beneficjenci działań rządu, bo tak per saldo należy na to patrzeć, my też jesteśmy troszeczkę wygłupieni, bo nie mamy, jakby to powiedzieć, takiego pełnego przekonania, że to, co mówi rząd, jest do końca sprawdzalne, prawdziwe i tak dalej, i tak dalej.
To właśnie mogłaby robić opozycja.
No mogłaby.
No ale chyba zostawię. Na
woli awantury.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Media donosiły o dziwnym zachowaniu jednego z posłów podczas obrad sejmowych. Poseł Bartosz Sienkiewicz, bo o nim mowa z Platformy Obywatelskiej, miał podczas posiedzenia Sejmu być pod wpływem. W otwartym mikrofonie pytaliśmy o ocenę państwa tej sytuacji oraz o to, czy tego rodzaju wydarzenia robią na państwu wrażenie i czy ma to wpływ na opinię publiczną. Posłuchajmy.
swego czasu był pomysł, aby wprowadzić w Sejmie alkomat i w Senacie, ale spotkało się to z totalną dezaprobatą parlamentarzystów.
Nie można dopuszczać do takiej sytuacji, co nie ma świętych krów. Są właśnie święte krowy.
Nie bardzo bym potępiał pana Sienkiewicza. Troszkę go jakby rozumiem.
Muszę tutaj lekką symetrię szukać, ponieważ pamiętam zdjęcie posła Pęka leżącego nieprzytomnego na korytarzu.
Jeżeli trafia się często w Sejmie ktoś pijany, więc trzeba ten barek zlikwidować. Nie bronię opozycji, ale może ten pan był poszczepiący i się chwiał po prostu.
Ja tam, panie Łukaszu, przyznam się, że w kwestii spożywania napojów wyskokowych przez pana Bartosza Sienkiewicza wolałbym się wstrzymać, bo to, co pokazuje telewizja, może być pewnego rodzaju złudzeniem i sugerowanie, że jest tak, a nie inaczej. Wydaje mi się takim dosyć pochopnym sądem.
To jest jedno, natomiast drugie to jest to, do czego już przyzwyczaili nas polscy parlamentarzyści. Ja nie chcę ich wszystkich sprowadzać do jednego mianownika, natomiast mamy sytuację taką, że zachowania w Izbie, która de facto ma uchwalać polskie prawo, czy tym się ma zajmować, prawda, czasem traktowane są jak jakiś show, w którym albo z drugiej strony lekceważone przez różnego typu postawy właśnie parlamentarzystów. No i tutaj z tym chyba może być trochę większy kłopot, jeśli chodzi o taki problem poznawczy.
Ja przyznam się, że kiedy tutaj pan użył słowa show, to mam w swoim jakby konotacji i kontekstów, że to jest coś pozytywnego, jeśli idzie o show, bo to jest coś, co służy rozrywce, do czego ludzie mają się uśmiechać, dzięki czemu ludzie mają się lepiej poczuć. Natomiast to, co wyrabia się w Sejmie, jest czymś antyshow. Czasem spektakl jest tak żenujący, na tak niskim poziomie kultury, na tak niskim poziomie, jakby to powiedzieć, intelektualnym, że po prostu to ręce czasem opadają i to, co wyrabia się w tym Sejmie, we mnie czasem budzi odrazę. Ja przyznam się, że ja rzadko oglądam obrady sejmowe właśnie z tego powodu, że tam ja nie spotykam żadnych, jakby to powiedzieć, jakby wymiany intelektualnej, co jest niezbędne dla kierowania państwa. Mam jakiś taki żenujący spektakl nienawiści, hejtu, czepiania się o wszystko, doszukiwania się tego przysłowiowego źdźbła w oku i gromadzenia gigantycznych składów belek, jeśli mogę się takim tutaj tą metaforą posłużyć.
Miejmy nadzieję, że tylko polscy parlamentarzyści wezmą sobie także to pod uwagę, że tam także są obserwowani przez wiele różnych kamer,
przez nas.
Różne rzeczy wychwytują, a my dzięki temu możemy także ich oceniać, także pod kątem kultury osobistej.
Może się okazać, że te wszystkie wygłupy, te wszystkie idiotyzmy, które tam w tym Sejmie się dzieją, będą potem w jakiś sposób dyskontowane tymi ptaszkami w odpowiednich wyborczych listach. Można mieć nadzieję, że tak się stanie, chociaż ja przyznam się, że w tej sprawie optymistą zadatto nie jestem. Dziękuję panu, panie Łukaszu, za dzisiejszą naszą rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszamy szanownych państwa za tydzień. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.